Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W niedzielę 13 września wita Państwa Krzysztof Bronk. Nasz program rozpoczniemy od relacji z modlitwy Anioł Pański. Poinformujemy o Światowym Kongresie Farmaceutów Katolickich. Natomiast ksiądz Arkadiusz Nocoń w swej cotygodniowej audycji hagiograficznej przybliży nam postać świętego Januarego. Zapraszamy. Wiara bez uczynków jest martwa. Benedykt XVI przypomniał tę prawdę w czasie południowego spotkania na Anioł Pański. Nawiązał do dwóch pytań rozbrzmiewających w dzisiejszej liturgii. Kim jest dla nas Chrystus i czy nasza wiara przekłada się na życie? Polaków Ojciec Święty wezwał do dawania odważnego świadectwa o Chrystusie.
Mówiąc o tych kluczowych dla wiary kwestiach, papież przypomniał, iż nie wystarczy tylko wierzyć, że Chrystus jest Bogiem, ale trzeba też z miłości pójść za Nim drogą krzyża. Jezus nie przyszedł po to, by uczyć nas nowej filozofii, mówił Benedykt XVI, ale po to, by ukazać nam nową drogę, która prowadzi do życia.
Questa via è l'amore.
Tą drogą jest miłość, będąca wyrazem autentycznej wiary. Jeśli ktoś czystym i hojnym sercem miłuje braci, oznacza to, że prawdziwie zna Boga. Natomiast jeśli ktoś mówi, że wierzy, a nie miłuje swych braci, nie jest człowiekiem prawdziwej wiary. Nie mieszka w nim Bóg. Mówi o tym wyraźnie święty Jakub. Wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. W tym kontekście chciałbym zacytować słowa świętego Jana Chryzostoma. Komentując powyższy fragment listu świętego Jakuba, pisał: można nawet prawdziwie wierzyć w Ojca, Syna i Ducha Świętego, ale jeśli się nie żyje uczciwie, taka wiara nie pomoże do zbawienia. Kiedy czytasz więc w Ewangelii, a to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, nie myśl, że te słowa wystarczą do zbawienia. Konieczne jest jeszcze nieskazitelne życie i postępowanie.
Papież wezwał też do naśladowania Maryi. Uczmy się od niej dawać świadectwo naszej wierze poprzez życie pokornej służby, gotowi w pierwszej osobie zapłacić za wierność Ewangelii miłości i prawdy, przekonani, że nic z tego, co czynimy, nie zginie, podkreślił Benedykt XVI. Przybyłych do Castel Gandolfo pielgrzymów pozdrowił w 7 językach.
Serdecznie pozdrawiam Polaków. Jutro będziemy przeżywać święto podwyższenia Krzyża Świętego. W sposób szczególny będziemy czcić ten znak nieskończonej miłości Boga, w którym dokonało się nasze zbawienie. Niech Maria wyprasza nam dar męstwa, abyśmy w każdej sytuacji świadczyli, że Krzyż Chrystusa nie jest dla nas skorzeniem, ale powodem do chluby. Niech Bóg wam błogosławi.
W kwietniu przyszłego roku Benedykt XVI złoży wizytę na Malcie, zapowiedzieli tamtejsi biskupi. Papież przyjął zaproszenie do udziału w obchodach 1950. rocznicy przybycia na Maltę świętego Pawła. Jak podają Dzieje Apostolskie, dotarł on na wyspę jako rozbitek w drodze do Rzymu i pozostał tam 3 miesiące. Dziś Malta liczy 410 tysięcy mieszkańców, 98% z nich to katolicy. Program papieskiej wizyty nie jest jeszcze znany. W październiku na wyspę przybędzie watykańska delegacja odpowiedzialna za przygotowanie zagranicznych podróży Ojca Świętego.
W Poznaniu trwa Światowy Kongres Farmaceutów Katolickich. Bierze w nim udział 120 osób z kilkudziesięciu krajów. Tematem obrad jest bezpieczeństwo leku, etyka i świadomość farmaceuty. Stanowi on odpowiedź na nowe zagrożenia wynikające z globalizacji przemysłu farmaceutycznego. O tych niebezpieczeństwach mało się dzisiaj mówi, dlatego farmaceuci powinni uwrażliwiać na nie pacjentów, podkreśla duszpasterz polskich aptekarzy ksiądz Adam Sikora.
Zjawiskiem niezwykle niebezpiecznym jest niekontrolowany obrót lekiem, niekontrolowana produkcja leków, zwłaszcza w krajach typu Chiny. i obrót tymi lekami poza kontrolą medyczną, poza kontrolą farmaceutyczną, co może powodować ogromne niebezpieczeństwo dla chorych, którzy poddawani są pozornym leczeniom, ponieważ leki te fałszywe nie zawierają substancji czynnych leczących, albo też są to zanieczyszczenia jakieś czy inne tego typu zjawiska, które są po prostu niebezpieczne dla człowieka. Farmaceuci muszą także spełnić tu pewną misję społeczną, informacji społeczeństwa o tychże zagrożeniach, niezwykle ważny, a może chyba trochę nieobecny w mediach na przykład, czy w świadomości społecznej problem.
Innym tematem często poruszanym w czasie Światowego Kongresu Farmaceutów Katolickich jest prawo do sprzeciwu sumienia. Prawodawstwo wielu krajów, w tym Polski, nie chroni sumienia aptekarzy.
Sytuacja prawna w różnych krajach jest różna, ale zasadniczo problem jest taki, że o ile lekarze, na przykład w polskiej ustawie o zawodzie lekarza, mają zadekretowane prawo do działania zgodnie z sumieniem, o tyle farmaceuci czy aptekarze takiego prawa w polskiej ustawie nie mają. I stąd także jest głos farmaceutów domagających się prawa do sprzeciwu sumienia, na przykład nie podejmowania obrotu środkami antykoncepcyjnymi czy jakimiś anabolikami czy innymi. A są znane przypadki zarówno w Polsce, jak i we Włoszech na przykład, że farmaceuci mają przykrości ze strony wymiaru sprawiedliwości, kiedy odmawiają obrotu tymi środkami. To jest kolejny problem dla farmaceutów niezwykle ważny.
Kwestię tę podjął też w swoim wystąpieniu arcybiskup Zygmunt Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Chorych i Pracowników Służby Zdrowia. W jego przekonaniu farmaceuta nie może być traktowany jak każdy inny pracownik.
Powinni być traktowani nie tylko jako ktoś, kto ma pewien zawód, ale również pewne powołanie, misja na wzór dobrego pasterza. O tym już mówili wczoraj moi przedmówcy. Byli to ludzie świeccy, którzy rzeczywiście podkreślali ten wymiar życia aptekarzy.
Arcybiskup Zimowski zaapelował o stworzenie ogólnoświatowego kodeksu etycznego farmaceutów. Główny temat jego wystąpienia dotyczył dostępu do leków dla dzieci i osób najuboższych w dobie kryzysu ekonomicznego.
My wiemy, że kryzys ekonomiczny i jego wydźwięk negatywny na warunki zdrowia jest bardzo duży. Powołuję się tutaj na najnowszą encyklikę papieża Benedykta XVI, w której właśnie podkreślił, że światowy kryzys przynosi niemałe problemy, a nawet, pisze Ojciec Święty, w cudzysłowie skandal ogromnych nierówności społecznych. Benedykt XVI apeluje do sumień ludzkich, że miłość, caritas, jest szczególną siłą, mocą, która powinna popychać wiele osób do zaangażowania się z odwagą i hojnością, jak podkreśla, w zakresie sprawiedliwości i pokoju. Ma tu na myśli również lekarzy, farmaceutów, aby wzięli pod uwagę, że ten kryzys przyczynia się do ogromnej redukcji programów opieki na rzecz zdrowia, zwłaszcza w krajach rozwijających się. To samo przecież, jak my przypominamy sobie, czynił Jan Paweł II w wielu apelach i w wielu dokumentach. Nie możemy przejść obojętnie obok dzieci, które w wielu krajach są pozbawione podstawowych lekarstw, jak również wielu rodzin wygnanych ze swoich ojczyzn, bo prześladowani są za wiarę czy wolność człowieka.
Jednym z celów kongresu jest też, jak podkreśla arcybiskup Zimowski, integracja środowiska katolickich pracowników służby zdrowia.
Zaprosiłem wszystkich farmaceutów do współpracy z naszą radą, która przecież jest również ich radą. My chcemy napisać również list do Ojca Świętego, w którym właśnie chcemy wyrazić solidarność z tymi wszystkimi ideami i nauką, jaką on przekazuje farmaceutom na całym świecie.
Światowy Kongres Farmaceutów Katolickich w Poznaniu zakończy się jutro.
Święty Tygodnia.
January.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
Dziewiętnastego września przypada w kościele wspomnienie świętego Januarego, biskupa i męczennika. Urodził się w drugiej połowie III wieku w Benewencie, na terenie dzisiejszych Włoch. Wybrany na biskupa tego miasta, zasłynął jako gorliwy głosiciel Ewangelii i opiekun biednych. Ze względu na liczne jego cnoty, a zwłaszcza na bezinteresowną pomoc najuboższym, zaskarbił sobie powszechny szacunek tak pośród chrześcijan, jak i pogan. Jego owocną pracę przerwało niestety prześladowanie chrześcijan, jakie na początku IV wieku zarządził cesarz Dioklecjan. Wielu wyznawców Chrystusa zostało wówczas aresztowanych, poddanych okrutnym torturom i skazanych na śmierć. Gdy do więzienia wtrącono najbliższego współpracownika i przyjaciela Januarego, diakona Sozjusza, biskup Beneventu wyruszył natychmiast spod Słoli, gdzie akurat przebywał, aby odwiedzić w więzieniu swego przyjaciela. Wrogowie wiary tylko na to czekali, aresztując w drodze Januarego i towarzyszące mu osoby. Gdy wszyscy oni odmówili złożenia ofiary pogańskim bóstwom, prokonsul sprawujący władzę na tym terenie skazał ich na pożarcie przez dzikie niedźwiedzie. Bojąc się jednak rozruchów ze względu na ogromną popularność Januarego, w ostatniej chwili zmienił mu karę na ścięcie mieczem. Wyrok wykonano w Podsłoli, w pobliżu słynnej Solfatary. W chwili śmierci biskup January miał 35 lat. Z męczeństwa świętego Januarego. Gdy doprowadzono go do więzienia, przywitał się serdecznie z wszystkimi skazanymi. Następnie zwrócił się do nich tymi słowami: dalej, bracia, walczmy mężnie przeciwko naszemu odwiecznemu nieprzyjacielowi szatanowi i jego ziemskim sługom. Nie traćmy ducha. Pan nasz Jezus Chrystus doprowadził mnie do tego miejsca, aby pasterz nie był oddzielony od swego stada, a stado nie pozostawało bez pasterza. Niech żadna groźba ani żadna obietnica nie odłączą nas od Chrystusa, który swoją mocą zdolny jest pokonać wszystkich naszych wrogów. Zaledwie skończył swoje płomienne przemówienie, oprawcy wyprowadzili go na miejsce kaźni, gdzie został ścięty. Działo się to 19 września 305 roku. Zaraz po egzekucji jedna z pobożnych niewiast zebrała do flakoników krew męczennika, którą do dnia dzisiejszego przechowuje się w neapolitańskiej katedrze. 3 razy w roku, 19 września, w rocznicę męczeństwa świętego, w pierwszą sobotę maja na pamiątkę przeniesienia jego relikwii spod Słoli do Neapolu oraz 16 grudnia w rocznicę tragicznego wybuchu Wezuwiusza z roku 1631, zakrzepła krew świętego przechodzi w stan płynny, zmieniając, niezależnie od pory dnia, światła, temperatury otoczenia, swoją barwę, konsystencję i ciężar. Pobożność ludowa nazywa ten fenomen cudem świętego Januarego. Najbardziej znanym cudem na całym świecie, bo powtarzającym się regularnie od 1389 roku. Dla naukowców stanowi on prawdziwe wyzwanie, ponieważ współczesna nauka nie jest w stanie dać żadnego przekonywującego wyjaśnienia tego tajemniczego zjawiska, a wszelkie próby laboratoryjnego odtworzenia fenomenu zakończyły się fiaskiem. Dla mieszkańców Neapolu cud świętego Januarego jest natomiast zapowiedzią pomyślności albo nieszczęścia. Aż 22 razy, gdy grudki krwi patrona nie rozpuściły się w szklanym relikwiarzu, miasto nawiedziła epidemia. 11 razy dochodziło do rewolucji. 3 razy miała miejsce susza, 1 raz inwazja turecka. Żadne z tych nieszczęść nie wydarzyło się, gdy krew męczennika zmieniła swoją postać. Jakie znaczenie cud świętego Januarego ma dla nas, pozostałych wiernych? Słusznie ktoś zauważył, że dla człowieka niewierzącego każdy cud jest niewystarczający, a dla człowieka wierzącego każdy cud jest zbyteczny. W Nowym Testamencie Chrystus dokonywał jednak cudów. Czynił tak na potwierdzenie swojej zbawczej misji. Czy ty jesteś tym, który ma przyjść? Pytają go uczniowie Jana Chrzciciela. Czy też innego mamy oczekiwać? Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, a ubogim głosi się Ewangelię. Z drugiej jednak strony, do tych, którzy natarczywie domagali się od Niego cudu, jakiego dokonasz znaku, abyśmy Tobie uwierzyli, Jezus zwracał się z nieukrywanym smutkiem. Jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie. Także i dzisiaj są tacy, którzy szukają cudów za wszelką cenę. Zaprzątają sobie głowę niezwykłymi faktami, wydarzeniami, czyniąc z nich wyłącznie sensację. Z drugiej strony są też i tacy, nawet pośród chrześcijan, którzy z góry odrzucają wszystko, co wymyka się rozumowi. Więcej, patrzą na cuda z niechęcią, jakby chcieli pouczać Boga, co należy do prawdziwej religijności, a co już nią nie jest. Jak zatem patrzeć na cud świętego Januarego? Wracamy do naszego pytania. Najlepszą bodajże jego interpretację podał boloński kardynał Prospero Lorenzo Lambertini, przyszły papież Benedykt XIV. Jest w Neapolu krew, pisał, która nie może doczekać się zmartwychwstania. I taki właśnie jest ostateczny sens tego nadzwyczajnego znaku. Pobudzić nas do żywej wiary w zmartwychwstanie. Tak, aby wypowiadane przez nas przy każdej mszy świętej słowa głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale, nie były tylko wyuczoną formułką, ale szczerym wyznaniem, które porusza nasz umysł, duszę, ciało i krew. Boże, Ty dajesz nam obchodzić wspomnienie świętego Januarego Męczennika. Spraw, abyśmy mogli razem z Nim radować się wiecznym szczęściem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Była to audycja
Święty Tygodnia
w opracowaniu księdza Arkadiusza Noconia.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.